O, już idzie nasz wódz. Świto.
A co w tym worku?
Owijacze do przebrania, buty, bo tutaj ciężko pod tą górkę w takich rekonstrukcyjnych butach wejść. Wczoraj przynajmniej było ciężko, bo śnieg leżał. A te buty takie skórzane, wszystko podeszwę mają. Drewniana miska, drewniana łyżka.
Trzaskawica. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Ach, takie walonki zrobiłam wczoraj, słuchajcie, wróciłam, się zawzięłam i zrobiłam walonki. Zaczęłam o godzinie 19, to skończyłam o 24.30. Jeszcze mokre, jeszcze nie wyschły.
Fajne.
Wełna wrzucówka, tak?
Tak, i wełna się o 1/3 kurczy, sfoluje. I tak są o 2 numery za duże. Także jeszcze będę musiała tak jakoś ją miętosić, żeby jeszcze bardziej ją sfolować.
Jak nic na moją nogę. Zrobisz drugie.
Sprawy nabierzesz. No. Bardzo fajnie. Jest niedziela, to jest trzeci dzień naszej imprezy i tak już się kończy. Czyli powoli już takie krzątamy, spanie składamy, niektórzy już pojechali. Nasze stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza. Nazywa się Trzaskawica i to jest stowarzyszenie z Podlasia, chociaż już teraz są członkowie z całej Polski. 10 lat temu mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taką imprezę, która by była tylko dla nas, dla przyjaciół, obozowanie zimą. Część z nas wywodzi się na przykład z harcerstwa albo z survivalu i my lubimy takie obozowanie w lesie. Więc Tabor Sucza Nora, tak się nazywa ta impreza, obozujemy, robimy wyprawy, przemarsze, potyczki, mamy turniej myśliwego, gdzie strzelamy z łuku, rzucamy toporkiem, rzucamy oszczepem, są nagrody. No taka wspólna integracja, wspólna zabawa, ale bez publiczności. Jeżeli my jesteśmy w obozie, no to wszyscy jesteśmy w strojach historycznych, śpimy na skórach, mamy na sobie tylko lenę, wełnę i tak jak jest pani ubrana, to mówimy, że to jest po cywilu. I takich osób po cywilu to nie może być, więc musimy panią troszeczkę przebrać, żeby pasowała do nas. Zapraszam ze mną, tam przygotowałem ubranie. O tak, tutaj w worku mamy właśnie walonki dla pani.
Trochę za małe.
Trochę za małe, ale to jest wełna, to może się rozejdzie. A to jest koszula z antycznego materiału, z terenu Białorusi. Jest to len o grubym splocie, wiodełkę. My mamy taki problem w rekonstrukcji, że bardzo mało rzeczy zachowało się z epoki wczesnego średniowiecza, jeżeli chodzi o ubranie. I posiłkujemy się ikonografią albo innymi obszarami. I zapisano, że jak Skandynawii czy Wiking uciekał gdzieś tam, to się przebrał za Słowianina. I to sugeruje, że jednak ci Słowianie chodzili troszeczkę inaczej ubrani. I to jest taki właśnie ciuch.
Trochę przypomina worek pokutny?
Trochę tak. I jest równie taki siermiężny, szorstki. Ale trzeba wyjść ze strefy komfortu. Zachęcamy.
Wiele warstw, bez kurtki, tak?
Raczej tak. Widać, że mimo, że strój jest obszerny, to wygląda pani w nim dobrze. Jeszcze jak przepasamy to, no to i będzie i sylwetka kobiecą też widać.
Troczki schowam.
To jest zapaska. Teraz nie jest w modzie, ale tutaj panie bardzo chwalą, ponieważ to jest taki kwadrat z wełny, który można opleść wokół bioder. No i tutaj te takie wrażliwe kobiece miejsca czy nerki można sobie osłonić. I można w to ręce wytrzeć, jak się w kuchni pracuje. Usiąść na tym. To jest łatwe do prania. Łatwiej taką zapaskę wymienić niż całą sukienkę. O, co my tu jeszcze mamy? Narzutkę, kocyk taki na plecy, bo jest chłodno. I jeszcze jedną zapaskę na przód. Ta jest taka, widać, że krojona na pół, że zasłania uda. O, ja to źle tu w tym wyglądam. Myślę, że pani by się lepiej prezentować. I tyle z tych ubrań, które przygotowałem.
Troszkę zimno, czy jeszcze coś można...
Tak, można kaptur. Osłania barki, szyję, głowę. W tamtych czasach nie było parasolek, więc on chroni i od wiatru, i od deszczu jednocześnie. On jest zrobiony tylko z prostokąta i dwóch kwadratów. I bardzo prosto się go szyje. Witoldzie, może pomóż pani. O. Witold właśnie odtwarza Jaćwinga. Już we wczesnym średniowieczu to był tygiel wielokulturowy, bo byli Słowianie zachodni z Mazowsza, byli Słowianie wschodni, plemienie Drgowiczów i Bałtowie. I na przykład są wykopaliska wsi sprzed 1000 lat, kiedy mamy na przykład pochówki w obstawie kamiennej mazowieckie i kurhanowe ruskie. Czyli to, że my mamy teraz wielokulturowość, to ona trwa już od 1000 lat. I na przykład dla mnie to jest wielka wartość, że przez 1000 lat można żyć wspólnie na jednym terenie, z bliskich sobie, ale jednak odmiennych kultur i religii. obok Słowian, na Podlasiu współczesnym, mieszkali kultury bałtyjskie, Prusowie, Cingowie i Mazowszanie.
Jaką Słowianką będę?
Raczej ruską, bo koszula jest ruska.
Oj ty rzeko, rzeko, czemuś ty nie pełna, oj luli, 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 czemuś ty nie
Bardzo często palimy w kominku. Ogrzewanie elektryczne, no jest ciepło w domu, ale trochę martwo. A tu jest tak, jakby coś żyło. Trzaskawica to jest grzmot burza piorun w języku starosłowiańskim. Mamy w grupie różne osoby, które ze swojej tożsamości albo z historii rodzinnej biorą inspirację do tego, kim być w rekonstrukcji, kim być w stowarzyszeniu. Są osoby, które bardziej się utożsamiają na przykład z Suwalszczyzną i z byciem Jaćwingiem. Też szukają, czy na przykład robią badania genetyczne swojej krwi, na ile jestem Bałtem, na ile jestem Polakiem czy Słowianinem. Są osoby z tych miejscowości prawosławnych i one czują się bardziej patriotyczne ruskie, nie w sensie takim moskiewskim, tylko ruskie, bardziej ruśkijowskie, albo te z początku budowania państw, plemion. Ja też przechodziłem drogę. Najbardziej do mnie przemawia tradycja polska, katolicka, ale też był taki moment fascynacji kulturą bałtyjską, której już bardzo niewiele osób odtwarza w Polsce. No jak człowiek się interesuje historią, to nabiera takiego przekonania, że to jest fajne i to jest fajne, więc generalnie odtwarzam słowiańszczyznę, ale mam artefakty z różnych kultur. Na potrzeby rekonstrukcji przybrałem imię Świtowoj. Wojownik o świcie. Zawsze lubiłem świt, że coś się budzi do życia i lubiłem powoływać coś do życia. Jak zakładałem stowarzyszenie, głównie walczyłem. Ten aspekt sportowy dla nas młodych chłopaków to był bardzo ważny. Teraz lata poszły do przodu, są też rzemiosła. Mamy łuczarza, garncarza, człowieka, który łupi krzemień. Jestem i wojownikiem, i trenuję chłopaków. Walczyłem mieczem przez wiele lat, ale fascynował mnie również wypał dziegciu, czyli smoły drzewnej. Teraz to jest również garbarstwo, czyli skórnictwo bardziej z tamtej epoki. Jestem pedagogiem specjalnym i jednocześnie uczę w szkole podstawowej historii. Bardzo dużo jest takiej przestrzeni, która jest niezagospodarowana w rekonstrukcji, a ktoś przychodzi i miał jakieś hobby wcześniej albo zainteresowania, to może tą rekonstrukcję wzbogacić, a jednocześnie sam się wzbogacać i sam w sobie znaleźć taką część wartościową, bo każdy ma coś, co warto wydobyć. W naszym stowarzyszeniu jest bardzo wiele ciekawych osób, od których można się uczyć po prostu życia. Mamy osoby w różnym wieku, które mają różne prace. Mam takiego przyjaciela Stanisława. Mówi, że po co gromadzisz kolejne rzeczy, skoro nie masz czasu zadbać o to, co już masz. I sobie przypominam to zdanie, że jak chcę kupić kolejną rzecz, no to myślę, po co mi to. Albo jeżeli chcesz, żeby praca ci sprawiała przyjemność, to pracuj wolniej. Jak przestajemy się spieszyć, nie ma stresu, to pracujemy wolniej, dokładniej. I koniec końców może zrobimy to w tym samym czasie, jakbyśmy się spieszyli.
To jest toporzysko, czyli ten trzonek, prościej mówiąc. To akurat jest zamierzenie osadzenia bezpiecznych toporków. Tak jak mamy normalnie w toporze bojowym, ostrze jest żelazne, tak do treningu używamy gumowych, by móc się na początku bić jednak troszeczkę bezpieczniej. Ja odtwarzam Słowianina z terenów dzisiejszych Grodów Czerwieńskich, czyli z Międzyrzecza, Wieprzu i Bugu. Okolice Chełma to jest takie miejsce, które my odtwarzamy, a ja mieszkam w Lublinie. I nasza drużyna w większości wywodzi się z Lublina. Od wielu lat tutaj przyjeżdżamy, bardzo dobrze się czujemy. No jest to jedna z takich imprez, która jest na stałe u nas w kalendarzu.
Tutaj mamy taką rozbitą wiatę po to, żeby właśnie nas nie zasypało śniegiem albo nie oblało wodą, deszczem. I pod tymi wiatami palimy ogniska, mamy swoje posłania.
To jest
trafi.
A co pan pije?
Rosołek. Z bażanta. Z udziałem kury.
Gotowane około 6 godzin z warzywami. Takimi warzywami, jakie kiedyś występowały. Z przyprawami też, jak kiedyś. Bażant jest bardzo smacznym ptakiem. Jest bardzo słodkawy, naturalny. No nie da się tego porównać z żadnym innym rosołem. To jest takim w naszych grupach, na spotkaniach rarytasem. Tu jeszcze świetną kucharką akurat żeberka z sarny. Nasza Ania, zielarka, przygotowywała.
Gulasz z jelenia z brukwią, z pasternakiem. A bób był kiszony.
Jogórek.
Tak, jogórek kiszony. Z prawdziwymi staropolskimi warzywami, które teraz może trochę zanikły w naszej kulturze, brukiew. Pytam ludzi czasami gdzieś jak jesteśmy, bo sama hoduję brukiew, bób i pasternak. Starsze osoby wiedzą, co to jest brukiew. Warzywo z grupy kapustnych, mające bardzo duży zestaw witaminowy, tak samo jak kapusta, jest bardzo pożywne. Żeberka sarny bez udziwnień. Może z lubczykiem, o.
Jadłem wcześniej żeberka z sarny, ale te mi bardzo smakowały. Może właśnie dlatego, że już od 2 nocy nocujemy tutaj pod gołym niebem zimą i wtedy dużo wszystko bardziej smakuje.
W tym pojemniku słychać tutaj jest sól, taka nieoczyszczona. To jest właśnie taki, może nie Rolex, ale taka już omega tamtych czasów, że mam przy sobie solniczkę, gdzie można sobie dosolić lub kogoś łaskawie poczęstować. Otworzę ją. To jest taki pojemnik z rogu jelenia, który wykonał taki człowiek, którego nazywano rogownikiem. Wykonywał grzebienie z rogów po roże. Noszenie soli przy sobie było takim wyznacznikiem statusu, żeby nie stać. Tak jak dziś drogie zegarki, to jest taka troszkę próżność. Mam tutaj przy pasie, bo nie mieliśmy kieszeni, dopięte do pasa. Tak jak widać tutaj nóż, solniczka, igielnik i malutka osełka do ostrzenia noża, że jakieś narzędzie mogę w każdym momencie w lesie naostrzyć. I torebka, taka męska, się nazywa kaletka. Coś takiego niewielkie, na podstawowe, na jakieś krzesiwo, igły, nici, żeby w każdym momencie coś nam się spruje, zniszczy. Możemy to naprawić w każdych warunkach, bo mamy taki mikrozestaw naprawczy przy sobie. O, no to mniejszy topór weź, żeby ty, wiesz, wodzowi głowy nie rozłupać, bo będziemy musieli nowego wodza wybierać.
O. Nie, to kolega ma bardzo zgrabny topór dwuręczny, nie za ciężki, wyważony.
Całkiem nieźle.
Elegancko.
Nieważne są umiejętności nieraz, ale ważne jest, że wielu ludzi chce nauczyć się dawną bronią posługiwać. Może nie stricte dla przetrwania. To jest taki, no, trochę nasz rodzaj sportu. I umiejętności, jak to było, czy prosto było na przykład się nauczyć strzelać z łuku, bo to nieraz tylko dobrze wygląda w takich wersjach filmowych, ale gdy ludzie się skonfrontują z tym, no to różnie to bywa, ale próbować może każdy i każdy, który spróbuje, jest po prostu wygranym. Ten jest akurat taki prosty, leszczynowy, da się z tego zrobić dobrej jakości, którym można coś tam upolować, przez co przeżyć.
Z Stanisławem można się umówić na całą noc na rozmowę o łukach, a tutaj w ramach naszego wydarzenia Stanisław przeprowadza warsztaty łuczarskie. Jednego z chłopaków uczy łucznictwa, a jednocześnie ma też listwę, którą przygotował do tego, żeby ją troszeczkę tak na naszych oczach pociosać.
Ja jestem tutaj takim cieślą łuczarzem. Słyszę w tym łuk.
Największą sztuką to jest znaleźć drewno, czyli gdy idę do lasu, to jest ogromna ilość drzew, ale każde nadaje się na coś innego i łuków jest niewiele. Łuczarz robi nic innego, jak rozpakowuje łuk z drewna, tak jak rzeźbiarz z kawałka kamienia rozpakowuje rzeźbę, że ona jest. I całą sztuką jest wybranie takiego drewna, w którym jest zapakowany łuk. Słychać przede wszystkim, to jest bardzo ostra siekierka, wąska, cieniutka, że ono się ładnie rwie, nie kruszy się, nie pęka pod siekierą, czyli jest bardzo elastyczne, wytrzyma duże naprężenie. No jestem drzewiarzem od zawsze, miałem dziadka i ojca, ludzi związanych z drewnem, to weszło instynktownie. Łuki w naszych terenach wyrabiane były zazwyczaj z drewna, to były jednorodne łuki z różnych gatunków drewna, no najlepszy do tego był cis, wiąz, jesion, czasami wzmacniano ścięgnami jeleni. Łuki są z odprężoną cięciwą, bo tylko na filmach ludzie mają takie te napięte cięciwo od razu. W spoczynku powinien być odpuszczony, czyli nie zakładamy teraz cięciwę. Spróbujemy, czy tutaj jest założone i teraz może strzelimy, będą takie, jak to się mniej więcej zachowuje. Strzały mają pióro naturalne, są wykonane z drewna, grot mają z żelaza i tutaj zaraz. Jeszcze może raz. I tak jak widać, te narzędzia jednak działają.
Bardzo dobry strzał.
Dziękuję. I teraz po strzelaniu, przy dłuższej takiej przerwie, jak zwykle odpuszczamy cięciwę i już mamy łuk taki przygotowywany do transportu, do przechowywania.
Tutaj bardziej dla ludzi przyszłam. To nie ten zapał, że średniowiecze jest piękne, bo ta epoka taka z pozoru dla większości to jest ciemnogród, zacofanie i nic tam ciekawego w tym średniowieczu, tak. Ale jak poznaliśmy ludzi, każdy ma tą jakąś swoją pasję, w tą pasję wkłada całe serce i potrafi tym zarazić. A że trochę się na ziołach znam, mydła robię, czy czepce, buty, czy coś takiego, to się też człowiek odnajduje w swojej jakiejś dziedziny, dopasowuje, żeby w jakiś sposób znaleźć się w tej grupie. Z zawodu jestem farmaceutką. My jeszcze nie mieliśmy obrządku przyjęcia imion. Jeszcze posługujemy się swoimi imionami, ale mój mąż ma zamiar przyjąć imię Jaksa, a ja Praksa. My jesteśmy tacy nierozdzielni zazwyczaj wszędzie razem, więc Jaksa i Praksa. Praksa z łaciny od praktykować. Jestem po prostu ciekawska działania. Jak już poznam mechanizm, żeby coś sama uszyć, sama ufilcować, sama zrobić nić, Praksa bardzo odpowiada moim działaniom.
Kurwa mi zawsze tym w oczy.
Te buty nasze, one nie mają bieżnika. To są zwykłe podeszwy, skórzane, często woskowane, żeby nie ciągnęły wody, a ubity śnieg na przykład jest śliski. I dopiero człowiek sobie zdaje sprawę, że te wszystkie raki, co oglądał w muzeach, to one do czegoś służyły. I teraz widząc element metalowy, wykopalisko takiego raka, próbujemy zrobić skórzaną obejmę do niego i w tym chodzić. I patrzeć, czy one są wygodne, czy się sprawdzają, czy się nie sprawdzają. No i się okazuje, że raki wcale nie uwierają w stopę i są bardzo wygodne i bardzo praktyczne i tanie. W dawnych czasach mieszkańcy Podlasia, oni potrafili wszystko wykonać w ramach tej przestrzeni, w której żyli. Czy łapcie jakieś z lipowego łyka, czy to były skory brzozowej pudełka, czy to był len uprawiany przez siebie, czy garbowanie tłuszczowe, które robili samodzielnie na swoje potrzeby. Współcześnie no, mamy importowane rzeczy coraz więcej, a tego rękodzieła jest coraz mniej. I teraz, żeby mieć taką tkaninę albo taką skórę jak z dawnych wieków, to trzeba mnóstwa starań. I tym się zajmuje archeologia eksperymentalna, żeby te rzeczy spróbować odtworzyć i z nich korzystać. No, to teraz pójdziemy może tą doliną Słoi w tamtą stronę i zobaczymy, czy ta rzeka mocno rozlała.
faktycznie bliziutko.
Po roztopach to mocno rozlało. Słoja. To jest taka mała rzeczka w Puszczy Knyszyńskiej. Ona się kręci, wije między takimi grądowymi lasami. Takich drzew już jest coraz mniej, które wiszą nad rzeką. Tutaj zdarza się zobaczyć zimorodka, który poluje tylko w takich warunkach, z drzewa do wody. O, tutaj widać, że teraz rzeka jest dużo głębsza. Ona jest bardzo czysta, my z niej wodę możemy pić. W średniowieczu było dużo więcej wody, więc te nasze lasy były jeszcze bardziej mokre. I to, że my jesteśmy w lasach mokrych i często robimy przemarszy przez mokre tereny, to właśnie bardzo nas wtapia w tamte dawne epokę. To bardzo pomaga w docenianiu współczesnej rzeczywistości. Nie aż tak dużo trzeba do szczęścia, albo że żyjemy w dobrych czasach. Wygodnych, komfortowych. I też można samego sprawdzić siebie, że nie tylko jestem szczęśliwy, jak leżę w łóżku, tylko mogę być szczęśliwy, jak to łóżko jest troszeczkę bardziej twarde na przykład. Ale jest. Też kształtuje charakter, tak jak na przykład post, silną wolę. Tak samo wymaganie od siebie pewnych wyrzeczeń, czyli pokonać bagna, przejść przez bagna, no to potem człowiek jest taki pewniejszy siebie troszeczkę, odważniejszy w życiu cywilnym. Ja tak się czuję i jak rozmawiam z kolegami, to tak właśnie jest. Mężczyźni lubią podjąć wysiłek i sobie poradzić. I buduje takie poczucie własnej wartości też.
No zdecydowanie zgadzam się z tym, co Świto powiedział. Na początku to takie obozowanie może przerażać, ale to daje taką satysfakcję, jak się przetrwa taki zimowy, surowy weekend w takich prymitywnych warunkach, że a jednak można, dałem radę. I nie było źle, nawet było fajnie. Moje imię historyczne to Lesław. Jestem z centralnej Polski, z drużyny Dziki Bes. Większość drużyny jest z Warszawy. Bardzo często przyjeżdżamy tutaj do zaprzyjaźnionej nam Trzaskawicy. To hobby traktuję jako taką możliwość oderwania się od codzienności, od wstania od komputera, bo zawodowo pracuję przed komputerem. To hobby w ogóle pozwoliło mi nauczyć się paru umiejętności. Wszedłem to na początku jako walczący, ale trzeba było sobie przygotować strój, sprzęt, więc trochę się nauczyłem szyć, coś tam w drewnie robić, bo to i tarcze trzeba przygotować, i sprzęt obozowy drużynowy. W którymś momencie też prowadziliśmy w drużynie wspólne gotowanie, więc przygotowywanie tych posiłków. Co tam znalazłeś? Ale jak ładny.
Bardzo ładny i bardzo zielony, taka intensywna zieleń na śniegu. Ładnie to wygląda. Zwykły mech potrafi być piękny. No i niestety już koniec, no i to muszę się zbierać już.
Trzeba wracać do prawdziwego świata.
Córka ma turniej futsalu, trzeba ją zawieźć.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Trzaskawica. W audycji wystąpili wódz podlaskiej drużyny Trzaskawica, Świtowoj, Mariusz Konieczny, łuczarz i cieśla Stanisław, Stanisław Dąbrowski, zielarka Praksa, Anna Jelska oraz Lesław z drużyny Dziki Bes i kniaś Sławomir z drużyny Grodów Czerwieńskich.